Pierwsza interwencja pogotowia miała miejsce 8 stycznia 2025 roku. Ratownicy wezwani przez żonę zmagającego się z bólami brzucha 38-letniego mężczyzny zdiagnozowali u niego wyczerpanie organizmu, infekcję górnych dróg oddechowych, mimo tego, że pan Łukasz miał żółte spojówki, bladą skórę i krwawił z przewodu pokarmowego. Błagał mnie, żebym wezwała pogotowie, bo czuł, że coś jest nie tak, wspomina Magdalena Gurgul-Wojciechowska, żona zmarłego mężczyzny. Mężczyzny jednak nie zabrano do szpitala. Jego stan szybko się pogarszał, kolejne wezwanie karetki również nie przyniosło zmiany. Mąż zrzucał się z łóżka na podłogę, bo czuł niepowtarzalny ból nóg. Twierdził, że pali się od środka. Dyspozytor odparł jednak, że jak ja śmiem wzywać pogotowie, skoro on jest taki młody, powiedziała jego żona. Ratownicy nie zdecydowali się na hospitalizację, mimo że pan Łukasz od kilku dni nie był w stanie ani jeść, ani pić. Dopiero za trzecim razem, kiedy stan pacjenta był już krytyczny, karetka zabrała go do szpitala. Niestety kilka godzin później, jak już powiedziałem, mężczyzna zmarł. Ta sprawa trafiła do prokuratury, ale została umorzona. Biegli uznali, że działania ratowników medycznych były zgodne z zasadami medycyny i zgodne z obowiązującymi przepisami. Rodzina złożyła zażalenie, domagając się wznowienia postępowania. Sprawa jest w toku. Wielu z nas być może pamięta głośną sprawę innego mężczyzny, pana Waldemara Gronowskiego, 54-letniego piekarza z Legnicy, który przez wiele lat oddawał codziennie niesprzedany chleb w stołówce charytatywnej, karmiąc każdego dnia około setki osób. W 2004 roku został wyróżniony nagrodą Sponsor Roku w Legnicy. Nadano mu przez legnicki magistrat. Ale ta nagroda ściągnęła na głowę piekarza kontrolę służb skarbowych, która uznała, że za darowane pieczywo powinien było on odprowadzić podatek VAT. Tylko za 2003 rok kontrolerzy wyliczyli mu 45 tysięcy złotych plus 200 tysięcy podatku dochodowego. Okazało się, że gdyby pan Waldemar pieczywo niszczył, wyrzucał na śmietnik, nie musiałby płacić VAT-u. Ale skoro rozdawał, to musiał płacić. Do tego piekarz z Legnicy dopuścił się rzeczy karygodnej, ponieważ nie ewidencjonował darowizny chleba. Gdyby to robił, musiałby odprowadzać VAT. Zatem uznał, że skoro nie tylko nie zarabia na tym, ale wręcz traci, nie powinno być to żadnym problemem. Okazało się, że nie docenił szczelności naszego systemu podatkowego i skrupulatności kontrolerów skarbowych. W 2011 roku przegrał proces o kasację wyroku i musi zapłacić fiskusowi 245 tysięcy podatku VAT od darowizny. Dwie różne historie, każda inna, ale każda jakby troszeczkę o tym samym. Pierwsza z nich pokazuje, że można działać zgodnie z przepisami i doprowadzić do śmierci człowieka, nie łamiąc ani prawa, ani zasad medycyny. Druga zaś pokazuje, że można działać zgodnie z poczuciem troski o drugiego człowieka i tym, co wydaje się wewnętrznie, moralnie, nawet nie moralnie, obiektywnie, moralnie właściwe i zapłacić za to ogromną cenę, cenę bankructwa, dlatego że jest to z kolei niezgodne z przepisami. A jednak słuchając obu tych historii, chyba wszyscy, myślę, że przynajmniej większość z nas na pewno, mamy poczucie, że coś tu jest nie tak, że jakby to młodzież powiedziała, coś nie pykło, że udzielanie pomocy zmagającemu się z bólem człowiekowi nie tak powinno wyglądać, nawet jeżeli nie dochodzi do naruszenia przepisów. Że oddawanie chleba potrzebującym nie powinno prowadzić do bankructwa, nawet jeżeli przepisy mówią inaczej. Nie mówiąc już o tym, że jak to kiedyś brzmiały słowa pewnej punkowej piosenki, życie ludzkie jest ważniejsze niż czyjeś małe interesy. Parafrazując je, powiedzielibyśmy, życie ludzkie jest ważniejsze niż taki czy inny paragraf. Zanim jednak odsądzimy od czyjej wiary ratowników medycznych czy służby skarbowe, mam takie poczucie graniczące z pewnością, że podobne zachowania mogą również stać się udziałem niektórych z nas. W trochę innej sferze, może nie dotyczą medycyny, może nie dotyczą podatków, ale dotyczą tego, co nazywamy pobożnością. Tego, co nazywamy życiem zgodnym z Bożym prawem. Ponieważ my również mamy swoje prawo, według którego żyjemy, my również żyjąc jako naśladowcy Chrystusa, żyjąc jako chrześcijanie, mamy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy to nazywamy, czy nie, mamy pewne swoje paragrafy, według których żyjemy, tylko niekoniecznie one są prawne, to paragrafy religijne. I czasem nawet o tym nie wiedząc, możemy w przypływie naszej niewłaściwie rozumianej pobożności, ale za to zgodnie z paragrafem, a przynajmniej tak jak ten paragraf, tak jak to prawo, tak jak to przykazanie rozumiemy, możemy przegapić drugiego człowieka i minąć się z celem, dla którego te czy inne praktyki religijne zostały nam dane, nawet nie wymyślone przez nas, tylko wręcz zostały nam dane przez samego Boga. I tak było właśnie w tamte upalne dni nad Jeziorem Galilejskim 2000 lat temu. Po tym, jak pochodzący z Nazaretu żydowski nauczyciel Jezus ogłosił wszystkim, że oto czas czekania się skończył. Oto dobra nowina o nim może być rozgłaszana na cały świat, bo Boże Królestwo, wyczekiwane przez wieki, przyszło w Jego osobie na ten świat. Po tym, jak zaczął głosić słowo i nauczać i uzdrawiać ludzi. Po tym jak dał sobie nawet prawo i wypowiedział to, że on ma prawo przebaczać grzechy, nie tylko uzdrawiać ciało, ale również uzdrawiać duszę. Po tym jak ku zaskoczeniu wszystkich, którzy patrzyli na niego, powiedział do siedzącego przy stole celnym zdrajcy narodu żydowskiego, celnika Lewiego, Mateusza, powiedział, chodź za mną, chociaż ten wysługiwał się rzymskiemu okupantowi i był pogardzany przez wszystkich. Po tym wszystkim okazało się, że jeszcze cięższe wydawałoby się działa wytoczą wobec niego ci, którzy patrzyli na niego z, jak to kiedyś mówiła reklama, lekką dozą nieśmiałości. Tak naprawdę z dużą wrogością. Dlatego, że ci, którzy przyszli do Niego, przywódcy religijni, zobaczyli w Nim i w Jego zachowaniu, w tym, kim był, zobaczyli ogromne zagrożenie dla tego, co nazywali systemem religijnym, swoim prawem, tym, czego pilnowali najbardziej. Uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Czytamy w drugim rozdziale Ewangelii Marka. Przyszli więc i zapytali Go, dlaczego uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie. Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, kiedy jest z nimi Pan młody? Dopóki mają Pana młodego, o poście nie może być mowy. Przyjdą jednak dni, kiedy Pan młody zostanie im zabrany. Ten dzień będzie początkiem ich postu. Dzisiaj jest tutaj całkiem spora już grupa nas, która po środowych warsztatach doskonale wie, czym jest post, a czym post nie jest. Ale dla was, którzy niestety nie mogli wziąć udziału w naszych warsztatach, powiem, że post to jest po prostu wstrzymywanie się od jedzenia. Czasami też od picia, ale głównie post to jest wstrzymywanie się od jedzenia. Post to nie jest abstynencja od Facebooka, post to nie jest abstynencja od alkoholu, post to nie jest abstynencja od słodyczy. To są zupełnie inne rzeczy, one są, mogą być częścią częściowego postu, ale generalnie abstynencja to jedna, ale post, kiedy mówimy post, post dotyczy niejedzenia, wstrzymywania się od jedzenia. To, co ciekawe, to to, że faryzeusze i pobożni Żydzi pościli dwa razy w tygodniu. We wtorki i czwartki. Problem polega na tym, że nigdzie w Starym Testamencie, nigdzie prawo mojżeszowe nie nakazywało im pościć. Ani raz w tygodniu, ani dwa razy w tygodniu. Kiedy patrzymy na Stary Testament, widzimy, że prawo mojżeszowe, że ilekroć post był ogłaszany w Izraelu, najczęściej miało to coś wspólnego z trudnymi przeżyciami dla całego narodu, z potrzebą pokuty, ukorzenia się przed Bogiem. Był tylko jeden dzień i do dziś dnia jest tak w taki sposób świętowany dzień Jom Kippur, czyli dzień pojednania. To dzień wspólnotowej pokuty całego narodu, kiedy cały naród, kiedy ogłaszano najostrzejszy post, poszczono od jedzenia, poszczono również od picia, ale również po dziś dzień wstrzymują się pobożni Żydzi od na przykład seksu, od kąpieli, od zakładania wykwintnych ubrań, pięknych butów, skóry itd., itd. W wielu miejscach ortodoksyjni Żydzi właśnie w taki sposób świętują to święto. Ale było to bardzo wyjątkowe święto, raz do roku. Nigdzie nie było przykazania, ile, jak często należało pościć. Sama praktyka była praktyką, która miała na celu wzbudzić w tych, którzy poszczą, głębszy głód. Głód samego Boga. Poprzez wstrzymywanie się od jedzenia mówiono, nie jestem tylko tym ciałem. Moje ciało nie musi dyktować mi tego, jak mam żyć. I więcej, mówiono też, jest większy głód. Jest we mnie większy głód, za którym chcę iść. I ten głód to jest głód samego Boga. Dlatego kiedy przychodził czas postu, cały naród korzył się przed Bogiem, cały naród modlił się i proszono, błagano Boga najczęściej o to, żeby przebaczył im grzechy albo poszczono w sprawach ogromnej wagi, tak jak na przykład w księdze Estery, kiedy wszyscy Żydzi mieli pościć przez 3 dni i 3 noce od jedzenia i od picia, czyli post całkowity, po to, żeby królowa Estera mogła stanąć wobec króla, chociaż nie wolno jej było wchodzić na dziedziniec królewski nieproszoną i żeby mogła wybłagać u niego to, żeby król nie wymordował wszystkich Żydów. Ale to były bardzo wyjątkowe sytuacje. Okazało się jednak, że z dobrej praktyki, która miała zbliżać człowieka do Boga, faryzeusze uczynili probierz pobożności. Pościsz raz w tygodniu, no spoko. Pościsz 2 razy w tygodniu, jesteś kimś. Najczęściej, kiedy poszczono, wiadomo było, że jest wtorek, czwartek, zakładano trochę mniej wykwintne ubrania. Niektórzy wręcz przybrudzali sobie twarz, sadzą po to, żeby można było zobaczyć, że są tak bardzo pobożni, nie tak jak ci. W jednej z historii w Nowym Testamencie, którą czytamy, pamiętamy, pobożny faryzeusz przychodzi do Jezusa i mówi o sobie, ja poszczę 2 razy w tygodniu, w domyśle nie tak jak. Dlaczego uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie? Pytają faryzeusze Jezusa. Bo to nie jest czas na post, odpowiada im Jezus. Już abstrahując od tego, że nie ma zasady, że to musi być taki dzień. Może być, jeżeli to jest twój dzień. Jeżeli wybierzesz sobie, że chcesz pościć w piątek, w środę, czwartek czy jakikolwiek inny dzień, możesz to robić. Ale nie jest to prawo, które obliguje kogokolwiek. Pierwsi chrześcijanie pościli w środy i piątki, chcąc odróżnić się od Żydów, którzy pościli we wtorki i czwartki. I tak było. Cały pierwszy kościół, zwyczajem pierwszego kościoła był post w środy i w piątki. Co więcej, podczas postu odmawiano modlitwę Ojcze Nasz przynajmniej 3 razy dziennie. Tak to praktykowano. Ale nigdzie nie zostało to ani nakazane przez Jezusa, ani nikogo do tego nie przynaglano. A sam Jezus mówi o sobie i o swoich uczniach. To nie jest czas postu. oto Pan Młody mówi, to ja jestem tutaj dzisiaj. I kiedy Pan Młody, Jezus mówi o sobie, kiedy jestem tutaj razem ze swoją oblubienicą, czyli Kościołem, Jezus tego dokładnie tu nie mówi, ale my wiemy z dalej z listów autorów nowotestamentowych i z obrazu, który mamy z objawienia świętego Jana, że kiedy Jezus mówi o oblubieńcu, to mówi o sobie, bo Pan Młody mówi o sobie. Mówi, kiedy ja jestem, kiedy jest czas wesela, to nie jest czas na post. Gdyby ktoś przyszedł do mnie przed ślubem mojej córki i powiedział, Rafał, ale wiesz, to jest ważna sobota. Powiedziałbym, modlę się o ciebie i proszę cię o to, żebyś pościł w moim imieniu, bo wybacz mi. Ale kiedy moja córka brała ślub, to nie był czas na post. To był czas na świętowanie, na weselenie się, na tańce, na zabawę, na to, żeby po prostu się cieszyć. I Bóg wie, że miał z tego ogromną radość, kiedy patrzył na nas, rodziców, cieszących się radością naszych dzieci. Jezus mówi, to nie jest kwestia tego, czy pościć, czy nie pościć. Post jest ważny, ale trzeba wiedzieć, kiedy pościć. I dzisiaj, mówi Jezus, nie jest czas na post, bo trzeba się cieszyć, a nie smucić. A dalej dodaje, wiedząc, rozumiejąc, że ktoś z dobrej rzeczy, z dobrej praktyki, która służyła zbliżeniu się do Boga, uczynił probierz pobożności i zasadę, która nijak się ma do pogłębiania czyjegoś życia z Bogiem, ktoś uczynił nagle coś zupełnie odwrotnego. Paragraf stał się ważniejszy od tego, który nawet tego paragrafu nie dał. Paragraf został wymyślony, a dobra rzecz zmieniła się w swoją karykaturę. Jezus mówi, nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki. Samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino, mówi Jezus, trzeba lać do nowych bukłaków. Jezus odwołuje się do dwóch obrazów, które dla ówczesnych były bardzo czytelne. Po pierwsze mówi, stara szata, żeby ją naprawić, kiedy się drze. Pomysłem na naprawienie starej szaty nie jest naszywanie łaty z nowego sukna. Dlatego, że sposób, w jaki wtedy przygotowywano, czy wyrabiano materiał, był taki, że stara szata była pognieciona, była zużyta, ale nowy kawałek materiału, naszyty na starą szatę, był rozciągnięty, był surowy i on mógł ściągnąć to, co normalnie było już pomięte, było już rozciągnięte. I kiedy ściągał ten materiał, to wtedy robiła się po prostu jeszcze większa dziura. Jezus mówi, kiedy nową łatę nakłada się na starą szatę, to można zniszczyć jeszcze tą starą szatę, już nie mówiąc o tym, że wycina się coś z nowego materiału. A dalej podaje drugi przykład i mówi, stare bukłaki, młode wino, niemądre. Stare bukłaki robiono ze skór zwierzęcych, najczęściej kozich. Młode wino wlane do starych bukłaków, młode wino fermentuje. I żeby utrzymać je w środku, trzeba mieć elastyczne, bukłaki muszą być elastyczne. Stare bukłaki są już sparciałe, nie są już elastyczne. Jezus mówi, takie młode wino nalane do starych bukłaków rozwali je. To nie jest po prostu mądre. Nowe wino, czy młode wino, potrzebuje nowych bukłaków. I oba te obrazy pokazują, że nowe nauki Jezusa, Jezus próbuje powiedzieć, nowe nauki Jezusa, one wcale nie są takie strasznie nowe, w tym sensie, że to nigdy nie było Bożym zamiarem od początku. Ale biorąc pod uwagę kulturę, moment, w którym znaleźli się Żydzi, Jezus mówi, te nowe, stare, nowe praktyki, nowy sposób myślenia, nowa pobożność, nowe nauki Jezusa nie pasują do tego, co zrobiono z prawem i żydowską tradycją. Nie pasują do starego sposobu rozumienia tych praktyk, do starego sposobu rozumienia pobożności. Idzie nowe, zdaje się mówić Jezus. W Jego osobie to nowe przychodzi na świat. Przychodzi nowy sposób rozumienia pobożności, który tak naprawdę zawsze był tą właściwą pobożnością, wokół której narosły niewłaściwe przepisy i bezduszne tych przepisów przestrzeganie. Idzie nowe, zdaje się mówić Jezus. A to oznacza, że stare rytuały i sposób rozumienia pobożności odchodzi w przeszłość. Jezus mówi, nie da się pogodzić takiego faryzejskiego sposobu myślenia z moją pobożnością, z byciem moim naśladowcą. Bo w tym nowym sposobie myślenia o Bogu jest tak, jak zawsze miało być. To sposób myślenia, w którym praktyki duchowe, które są dobre, potrzebne, one nie służą samym sobie, nie są celem samym w sobie, nie mają budować naszego ego, ale mają zbliżać nas do Boga i pogłębiać naszą relację z Bogiem i naszą relację z innymi. Dlatego, że prawdziwa pobożność prowadzi do żywej relacji z Jezusem, a nie bezdusznego przestrzegania przepisów. Widać to jeszcze wyraźniej w kolejnych fragmentach, gdzie pojawiają się pytania o kolejną praktykę. Tym razem kaliber jest troszeczkę cięższy, nawet dużo cięższy, bym powiedział, bo dotyczy przykazania, które wzięte zostało z samego dekalogu. Chodzi o szabat, dzień święty, dzień odłączony dla Boga na pamiątkę ostatniego dnia stworzenia, kiedy to Bóg odpoczął po stworzeniu świata. W pewien szabat, czytamy dalej, Jezus przechodził między łanami zbóż, a po drodze Jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy. I wtedy faryzeusze zwrócili Mu uwagę, przyjrzyj im się, dlaczego robią w szabat to, czego w tym dniu robić nie wolno. Według prawa mojżeszowego Żydzi tego dnia mieli powstrzymywać się od jedzenia. Wręcz przeciwnie, należało jeść i cieszyć się tym, że oto dzień pański, że dzień poświęcony. Należało powstrzymywać się od pracy. Idea tego, żeby powstrzymywać się od pracy polegała na tym, że trzeba było sobie uświadamiać dwie rzeczy. Obie wynikały z tego, w jaki sposób to prawo zostało opisane, że przekazanie zostało opisane w Starym Testamencie w dwóch różnych księgach, w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. W Księdze Wyjścia mamy po prostu świętowanie wolnego dnia, świętowanie dnia, w którym Bóg odpoczął. I Żydzi mieli też świętować odpoczywając i patrząc na to, jak świat toczy się wokół nich, życie płynie, deszcz pada, słońce wschodzi, a oni nie mają nad tym żadnej kontroli. Bóg jest Panem wszystkiego i oni musieli uczyć się każdego tygodnia tego, że w którymś momencie trzeba odłożyć swoje starania i pozwolić życiu toczyć się dalej, a Bogu zatroszczyć się o nich. A drugie rozwiązanie, drugi opis szabatu z Księgi Powtórzonego Prawa to przypomnienie tego, że kiedyś byliście niewolnikami w Egipcie, a potem staliście się wolnymi ludźmi. Dzięki mnie, mówi Bóg. I nie będziecie jak niewolnicy. Nie będziecie zajeżdżać się pracą. Nie będziecie pracować 7 dni w tygodniu pod batem. Będziecie odpoczywać przynajmniej jeden pełny dzień, 24 godziny. Po co? Po to, żeby pamiętać o tym, że nie żyjecie wyłącznie wysiłkiem własnych rąk, że nie jesteście niewolnikami, ale jesteście wolnymi ludźmi. A wolni ludzie potrafią odpocząć i powiedzieć, Boże, to czego my nie zrobiliśmy do tej pory, Ty zrobisz. A jak nie teraz, to my wrócimy do tej pracy w poniedziałek, ale nie jesteśmy niewolnikami. To był sens szabatu. Tymczasem na przestrzeni wieków obok powstrzymywania się od rzeczywistej pracy żydowscy nauczyciele stworzyli całą listę rzeczy, których nie wolno robić, aby nie złamać zakazu pracy, doprowadzając to świętowanie do absurdu. Niektórzy rabini na przykład łączyli praktykę zachowywania czystości sanitarnej w swoim obozie, zapisaną w Pięcioksięgu, z rygorami szabatu i nazywając Jerozolimę obozem Pana, miejscem Pana, zabraniali załatwiania się w szabat. Po dziś dzień niektóre obwarowania szabatnie, które nie mają nic wspólnego z nakazami samego Boga, mogą wręcz prowadzić do tragikomedii. Jeżeli będziecie w Izraelu, zobaczycie, że są nawet windy po to, żeby nie nacisnąć przycisku, po to, żeby, nie daj Boże, nie wykonać pracy przyciskania windy. Więc winda będzie zatrzymywać się na każdym piętrze. Ale to nie jest, najgorsze. W kwietniu 1992 roku trzy mieszkania w dzielnicy ortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie spaliły się, ponieważ wynajmujący je mężczyźni czekali na pozwolenie rabina, aby użyć telefonu, by zadzwonić po straż, bo nie wolno używać telefonu w szabat. Zanim rabin po półgodzinnej debacie powiedział można, ogień z jednego mieszkania przeniósł się na dwa kolejne. I znowu, to, co miało zbliżać ludzi do Boga i uczyć ich pełnej od Niego zależności, to, co miało uczyć ich tego, że nie są niewolnikami, że mają Boga, który się o nich troszczy, który o nich zabiega i który da im wszystko, czego potrzebują na ten dzień, kiedy nie będą pracować i spożywać owocu pracy własnych rąk, nagle stało się własną karykaturą, bezdusznym rytuałem, w którym łatwo jest przegapić samego Boga, który ten dzień, tę praktykę wymyślił. Ale Jezus znowu daje do zrozumienia faryzeuszom, że się mylą. I nawiązuje do historii ze Starego Testamentu, doskonale im znanej historii. Jezus nawet nie próbuje jakoś argumentować, dyskutować, ale wraca do historii z pierwszej księgi Samuela, kiedy to król Dawid, ukrywający się wraz ze swoimi wiernymi żołnierzami przed Saulem, który chciał go zabić, trafia do domu Bożego w Nob, taka miejscowość niedaleko Jerozolimy. I tam sam arcykapłan daje mu do jedzenia tak zwane chleby pokładne. Chleby pokładne to było 12 chlebów, każdy symbolizował plemię Izraela, więc 12 plemion Izraela, 12 chlebów i one były wymieniane w szabat czy po szabacie, wolno było je jeść, ale tylko kapłanom. Ale kiedy Dawid, ukrywający się przed Saulem, wygłodniały i strudzony razem ze swoimi towarzyszami, przybywa do tego domu Bożego, to sam arcykapłan daje mu te chleby i Dawid jadł. I jego towarzysze jedli. Złamał paragraf? W pewnym sensie tak, ale w samym sednie tego, po co zostało to prawo, absolutnie nie. Ponieważ potrzeba głodnego człowieka była ważniejsza niż religijny rytuał i zwyczaj. I na tym przykładzie Jezus, komentując zarzuty faryzeusza, mówi: szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy, mówi Jezus o sobie, jest również Panem szabatu. Z jednej strony Jezus odkrywa przed faryzeuszami prawdziwy sens szabatu, ale z drugiej samego siebie nazywa Panem szabatu, czyli mówi o sobie znowu, tak jak wtedy, kiedy mówił: odpuszczone są Twoje grzechy, mogę to zrobić, bo jestem Bogiem. Tak i teraz, nie bezpośrednio, ale w pewnym sensie pośrednio mówi do nich: Syn Człowieczy jest Panem szabatu. To ja jestem Panem szabatu i to ja definiuję to, co można, a czego nie można w szabat robić. I na pewno w domyśle Jezus mówi: to nie jest o zrywaniu czy niezrywaniu kłosów. To nie jest o karmieniu czy niekarmieniu kogoś, kto jest głodny. To jest wypaczenie idei praktyki duchowej, a nie praktyką duchową. Bo prawdziwa pobożność służy życiu, a nie zniewala sumienia. Prawdziwa pobożność nie zniewala sumień, ale sprawia, że tam, gdzie widzimy potrzebę, potrafimy odłożyć na bok swoje, nawet czasem religijne przekonania i pomóc drugiemu człowiekowi. Trudno jest sobie to dzisiaj wyobrazić, ale czasami, czy nie jest tak też czasem z nami, że traktujemy dzień poświęcony, dzień wolny, ten czas, kiedy mamy taki, albo nawet tak tego nie nazywamy, tylko mówimy: to jest mój czas z rodziną, i nawet nie odpowiemy na SMS-a czy na wiadomość od kogoś, kto prosi o pomoc. To jest mój czas z rodziną, muszę chronić swój czas z rodziną. Czy o to chodzi w czasie z rodziną? Jestem jak najbardziej za tym, żeby chronić swój czas z rodziną i zdaję sobie sprawę z tego, że niewiele tego czasu mamy i warto jest go chronić i cenić. Ale ważniejsze od czasu z rodziną jest pomoc człowiekowi w potrzebie. I jeżeli tak jest, że spędzanie czasu z rodziną powstrzymuje cię od tego, żeby pomóc w tym, co musi być zrobione, pomóc temu, który jest w potrzebie, odłożyć na chwilę swój czas z rodziną i zobaczyć tego, kto potrzebuje pomocy, to pozwól, że ci powiem, źle rozumiesz spędzanie czasu z rodziną. I wierzę, że wszyscy rozumiecie, o co mi chodzi. Bo w dzisiejszej kulturze spędzanie czasu z rodziną można doprowadzić do poziomu bałwochwalstwa. Do tego, że moja rodzina, moje dzieci, to co moje, jest ważniejsze niż wszystko inne. A Jezus w dalszej części tej Ewangelii uczy nas tego, że jest jeszcze inna rodzina. Ważniejsza niż Jego rodzina z krwi i kości. To rodzina tych, którzy czynią Jego wolę, to Jego bracia i siostry w Chrystusie. I Jezus mówi czasami, i mówi to wobec swojej matki. To nie jest ważniejsza rodzina. I mówię to po to, żebyśmy też potrafili zobaczyć to, że czasem my również z dobre rzeczy doprowadzamy do granicy śmieszności i wykrzywiamy ten czas do tego stopnia, że tracimy z oczu konkretnego człowieka. Ale te słowa nie przebiły się wcale do świadomości faryzeuszy. Kolejna sytuacja pokazała jeszcze coś większego, coś gorszego. Jeżeli wam się wydaje, że sama idea do tego czasu z rodziną czy tego dnia poświęconego, jedzenia kłosów jest czymś, była problemem, to tu jest prawdziwy problem. Posłuchajcie. Do tej pory oni zadawali mu pytania. Pierwsze było pytanie o post, drugie było pytanie o szabat, a teraz Jezus postanawia zadać im pytanie. I znów przyszedł do synagogi, a był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki. I śledzili go, czy w szabat dokona na nim uzdrowienia, chcieli go bowiem oskarżyć. W pewnej chwili Jezus zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką, wstań i wyjdź na środek. Powiedzielibyśmy dzisiaj, awkward, trochę dziwna sytuacja, jak ktoś staje, ten człowiek taki bardzo, gdzieś pewnie z wykręconą ręką staje, publicznie zostaje obnażone jego kalectwo, a Jezus pyta, czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło? Życie ocalić czy odebrać? I nastała taka niezręczna cisza. Czytamy, wszyscy milczeli. A o Jezusie czytamy, że zasmucony z powodu ich twardych niczym skała serc powiódł po nich gniewnym spojrzeniem. Jezus głęboko się zasmucił, ale też święcie się zagniewał. Bo zobaczył ludzi, którzy wychowani w religijnej tradycji, Boga, który oddaje samego siebie, Boga, który troszczy się o nich. Oni jeszcze nie mieli zrozumienia krzyża, Ewangelii, ale mieli zrozumienie Boga, który troszczył się o nich na pustyni. Przez 40 lat prowadził ich i troszczył i zabiegał i zachował ten naród przed eksterminacją i zachował ten naród od wielu nieszczęść. Nawet kiedy poszli do niewoli babilońskiej, on ich sprowadził z powrotem. I mając tę świadomość miłosiernego, kochającego Boga, który dał szabat, oni milczą. I czytamy, że Jezus powiódł po nich gniewnym spojrzeniem. Miał wzrok, w którym płonął święty gniew. I powiedział, wyciągnij rękę do tego chorego. I ten wyciągnął, jego ręka stała się zdrowa jak dawniej. Prawdziwa tragedia faryzejskiej pobożności polegała na tym, że przestrzeganie prawa stało się ważniejsze od współczucia i miłosierdzia okazywanych cierpiącemu człowiekowi. To pytanie Pana Szabatu, czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło, życie ocalić czy odebrać, wydaje nam się być może dzisiaj pytaniem retorycznym. Mam nadzieję, że wydaje nam się pytaniem retorycznym, bo odpowiedź jest tylko jedna. Oczywiście, że wolno, a nawet nie to, że wolno, trzeba. Ale Jezus odbija się od chłodnej, jak zimna skała twarzy, a właściwie nie nawet twarzy czy postawy, ale serc, których obraz zawsze mamy, że jak serce to płonie, jak serce to bije, jak serce to jest aż gorące. A tam jakby królowa śniegu tchnęła swoje zimne, lodowate powietrze. Gdyby to był ktoś bliski, być może to serce byłoby nieco bardziej poruszone. Ale ponieważ był to jakiś tam człowiek z bezwładną ręką. I ten chłód wzbudził w Jezusie święty gniew. Nie od takiej pracy mieli się wstrzymywać Izraelici pracy, kiedy Bóg ustanowił to prawo. Jeden z ojców pustyni, to historię z 4-5 wieku naszej ery po Chrystusie, czasu, kiedy naśladowcy Chrystusa, widząc, co się dzieje z chrześcijaństwem, które stawało się coraz bardziej przymierzem ołtarza i tronu, zaczęli uciekać na pustynię, chcąc zachować resztki pobożności. I z tamtego czasu pochodzi wiele powiedzeń, historii, różnych takich też alegorii, które i obrazują sposób myślenia ojców pustyni. Czytamy, pewien brat zapytał starszego mężczyznę, są dwaj bracia, z których jeden siedzi cicho w swojej mnisiej celi, pości przez 6 dni i nakłada na siebie wiele trudów, a drugi opiekuje się chorymi. Które z nich jest bardziej miłe Bogu? Starzec, ojciec pustyni, odpowiedział, gdyby ten brat, który pości przez 6 dni, powiesił się za nozdrza, nawet nie dorównałby drugiemu, który służy chorym. Bo prawdziwa pobożność pomaga nam okazać miłość wobec cierpiącego człowieka, a nie trwać w obojętności ze względu na nasze rozumienie religijnych zasad. Już nawet nie Boże zasady, ale na nasze rozumienie religijnych zasad. Ale tego było już za wiele. W następnych fragmentach widzimy ogromne pęknięcie, jakie ta stara, nowa pobożność przynosi razem z Jezusem. Z jednej strony widzimy Jezusa otoczonego tłumem ludzi i Marek, pisząc, jaki to tłum idzie geograficznie po kolei, robi takie koło i mówi: z Galilei, Judei, Jerozolimy, Idumei, zza Jordanu, z okolic Tyru i Sydonu. Chcę powiedzieć, wszyscy za Nim szli, a On do wszystkich mówił i wszystkich nauczał. Ale jednocześnie widzimy samotnych faryzeuszy, którzy wraz ze zwolennikami Heroda zaczęli knuć spisek przeciwko temu. Religia i polityka stanęły przeciwko Bogu. Stanęły przeciwko miłosierdziu. Stanęło przeciwko temu, który miał odwagę rzucić wyzwanie religijnym zasadom i paragrafom. I od tego momentu zaczęli myśleć, czytamy, jak tu go zgładzić. Bo taka pobożność, taka staro-nowa pobożność, ona często wywołuje konflikt. Jest nieodłącznym towarzyszem nowego, bo stare musi odejść, ale prawie nigdy odejść nie chce. Jest gdzieś zakorzenione w nas, żyje w nas i domaga się, bo jest prostsze, bo jest łatwiejsze, bo niczego tak naprawdę na dłuższą metę od nas nie wymaga. Tylko bezdusznego trzymania się przepisów albo naszego rozumienia tych przepisów. I tak jak faryzeusze byli przywiązani do swojego zrozumienia Boga i pobożności, tak często my też jesteśmy dziś przyzwyczajeni do swojego sposobu myślenia o Bogu i naszej pobożności, w którym może zabraknąć miejsca dla współczucia i miłosierdzia. Ale nawet nie tylko dlatego, nawet może zabraknąć miejsca dla samego Boga. A tymczasem Jezus, patrzymy, jak powołuje kolejnych uczniów. Czytamy o tym, że wezwał do siebie tych, których sam chciał. I oni poszli za Nim, weszli na tą górę, na którą On się wspiął i On ich wybiera. Znamy tych ludzi. Wybrał ich po to, żeby Mu towarzyszyli, żeby ich posłać na głoszenie dobrej nowiny, żeby obdarzyć ich mocą wypędzania demonów. Jezus widzi już w nich, w tych prostych, zwykłych, młodych chłopakach, często niewykształconych, nieokrzesanych, z niewielkim zrozumieniem, czasami być może i prawa religijnego, widzi w nich zaczyn nowego. Tych, którzy spędzając z nim czas, będą lepiej rozumieli to i zobaczą, a potem zaniosą dalej to, na czym polega nowy sposób myślenia, chrystusowy sposób myślenia, chrystocentryczny sposób myślenia, na czym polega naśladowanie Chrystusa, nie tylko w Jego nauczaniu, ale w Jego postępowaniu, nie tylko w tym, co głosił, ale też w tym, jak traktował drugiego człowieka. I kiedy zapomną? Mateusz celnik, Lewita powołany przed chwilą, parę być może dni wcześniej, Jan i Jakub, synowie gromu, niecierpliwy rybak Szymon razem ze swoim bratem Andrzejem, ten wątpiący Tomasz, który ciągle zadaje niewygodne pytania i próbuje dojść do prawdy, ale mu się rzeczy tak nie układają do końca. Oni wszyscy przez to, że spędzają czas z Nim kiedyś niepewnego dnia, kiedy zapomną, co to znaczy być naśladowcą Chrystusa, będą mogli przypomnieć sobie tamten post i tamten szabat i tego człowieka z tą bezwładną ręką, który na ich oczach wyprostował tę dłoń i nie miało to żadnego znaczenia, że to był szabat, a może właśnie miało, bo właśnie szabat jako dzień świętowania Bożej obecności pośród nich był dniem i dzisiaj jest dniem świętowania Boga, Ducha Świętego, który przez swoją obecność pośród nas chce dokonywać cudów, przemieniać, odmieniać, leczyć i nic, żadne zasady, żadne granice w tej kwestii nie mogą go powstrzymać, żeby to robić. Wierzę, że dzisiaj Bóg czyni dokładnie to samo i do takiego życia i takiej pobożności zaprasza również Ciebie, zaprasza mnie, zaprasza każdego z nas. Pan szabatu, Pan postu, Pan modlitwy, Pan uwielbienia, Pan nabożeństwa, Pan wszystkiego, co zamiast być celem samym w sobie, pomaga nam stawać się bardziej podobnymi do Niego. Bo prawdziwa pobożność pomaga nam stawać się bardziej podobnymi do Jezusa. Dlatego idąc za Nim, wybieraj życie i wybieraj miłosierdzie ponad religijną bezduszność, a nawet ponad religijną poprawność. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, powiedział Bóg Jahwe do swojego ludu w Starym Testamencie. Miłosierdzia, nie ofiary.